pozvaní na dialog.
Dzień dobry, Jacek Kosiak z Kazani na dialog. Witam w studio przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Witam pana, witam państwa.
Oraz pan Jacek Kulik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam serdecznie.
Panowie, rozmawiamy o handlu w niedzielę, o zakazie handlu w niedzielę. To sprawa, która ciągnie już się dosyć długo. W Sejmie trwają cały czas prace. Miały być wszystkie niedziele wolne. Taki był projekt Solidarności. Teraz okazuje się, że jednak są inne propozycje, inne pomysły. Pytanie i do związkowców, i do pracodawców. Dlaczego ta sprawa tak długo się ciągnie? Dlaczego nie ma tutaj zgody, konsensusu wszystkich stron debaty publicznej?
Pewnie dlatego tak długo to trwa, bo nie było dialogu na etapie składania wniosku i samych ustaleń. No po to ktoś wymyślił formułę Rady Dialogu Społecznego, żeby w ramach tej formuły uskuteczniać dialog, czyli rozmawiać o pewnych problemach, które nas dotyczą. A ja już myślałem, bo to wiecie państwo, ta rozmowa, czy ta dyskusja na temat wolnych niedziel tak długo trwa, ja myślałem, że to już te niedziele wolne zostały wprowadzone, bo przecież obietnica była, że to miało być przed rokiem. Teraz się mówi 2018, co też jest pewnie niemożliwe do wprowadzenia.
Ale nie było dialogu pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, czy jeszcze jakaś strona tutaj powinna brać udział w tym dialogu?
Ja mam wrażenie, że to była taka wrzutka, jak to teraz pan Mosiński, inicjator, to znaczy główny tam koordynator prac, wspólnie z panem Januszem Śniadkiem, też z Solidarności.
Niegdyś Solidarności.
Tak. Forują ten projekt. No oni to mówią, że to jest inicjatywa polityczna, więc ja zakładam, że to jest nadal inicjatywa polityczna, bo naprawdę nikt ze związkami pracodawców przed złożeniem projektu ustawy nie rozmawiał. Ja rozumiem, że to jest taki projekt typowo społeczny, tak? Bo to Solidarność była w to zaangażowana, więc to jest projekt Solidarności, ale naprawdę przed złożeniem tego wniosku czy przed zbieraniem podpisu nikt ze związkami pracodawców na ten temat nie rozmawiał.
Przewodniczący.
No tak, no może oczywiście najpierw od strony, panie prezesie, formalnej, formalnoprawnej, a potem tej, która jest poza tym elementem formalnoprawnym. Jak wszyscy doskonale wiemy, i pan również o tym wie, Rada Dialogu Społecznego funkcjonuje w ramach ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, a to oznacza dokładnie tyle, że tam procedowane są i omawiane są łącznie z pracodawcami, oczywiście strona społeczna, związki zawodowe i rząd, te projekty ustaw albo te nowelizacje projektów ustaw, które przechodzą ścieżką legislacyjną via rząd. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimkolwiek propozycją legislacyjną, która idzie albo ścieżką parlamentarną, co oczywiście tu się tutaj odnosimy do tego jednoznacznie, albo jeżeli to funkcjonuje tak jak w przypadku tego projektu, przypomnę, był to projekt obywatelski. Myśmy zebrali tam sporo podpisów, prawie 500 000 podpisów pod tym projektem i ten projekt rzeczywiście funkcjonował w takiej formule, więc nie ma w sensie formalno-prawnym możliwości, żeby on był procedowany na Radzie Dialogu Społecznego. Natomiast, co warto podkreślić i powiedzieć, rozmawialiśmy z pracodawcami, przecież w tym gronie osób, które popierały również ten projekt, byli również przedstawiciele różnych instytucji handlu, przedsiębiorcy, pracodawcy i oczywiście ten projekt ma swoje uwarunkowania i rzeczy, o których tutaj mówimy. No i teraz warto tak może dużym skrótem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Po pierwsze, mówimy tutaj o sytuacji, którą doświadczamy i funkcjonuje w wielu krajach Europy tak zwanej zachodniej. A więc o sytuacji, w której handel i uwaga, w sklepach wielkopowierzchniowych, a nie w małych osiedlowych czy wiejskich sklepach jest zakazany. Druga rzecz, która nas bardzo martwi, tutaj jest kamyczek do ogródka partii dzisiaj mającej większość w parlamencie. My nie zgadzamy się na to jako Solidarność dzisiaj, że będzie tutaj jakiś kompromis zastosowany pod tytułem, że pierwsza i trzecia niedziela będzie to niedziela na przykład handlowa albo niehandlowa, a pozostałe dwie to będą handlowe. Uważamy, że tutaj kompromis nie jest możliwy do osiągnięcia, dlatego że przecież nikt rano się nie będzie budził, się nie będzie zastanawiał, to dzisiaj ten sklep wielkopowierzchniowy, taki czy inny, czy galeria jest czynna, czy nieczynna, czy to już jest ta niedziela, czy jeszcze ta inna niedziela.
Ja tylko dokończę.
I to jest jak gdyby ta sytuacja, która nie ma tutaj zgody Solidarności na tego typu kompromis. I wreszcie te najbardziej argumenty merytoryczne, które dotyczą wprowadzenia tego. No proszę zwrócić uwagę, jaką mamy sytuację. Nawet jak, panie prezesie, idziemy, a ostatnio przecież przebywałem w różnych miejscach, w różnych sklepach, sieciach tych wielkohandlowych, kiedy idziemy na przykład zapłacić za towar. Jakie są przeogromne kolejki w kasie. Dlaczego? Bo nie ma po prostu pracowników. Więc tutaj ta sytuacja ograniczenia handlu niedzielę również ten element podnosi.
Pan przewodniczący Lange przypomniał te argumenty.
Nie wszystkie oczywiście, nie wszystkie.
Pan przewrotnie próbuje ratować rynek pracy.
Za wolnymi niedzielami w handlu, ale pytanie zasadnicze dla mnie, czy ważne, które samo się narzuca, czy nie jest dziwne, że te propozycje, jak to się mówi, no, ograniczenia tylko do dwóch niedziel, kompromisowe propozycje zgłaszają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wywodzą się z Solidarności. Jan Mosiński był przewodniczącym Solidarności w regionie kaliskim. Janusz Śniadek był przewodniczącym w ogóle całej Solidarności.
No. Ja zawsze wielokrotnie powtarzam jedną prostą rzecz. Mianowicie osoby, które reprezentują Solidarność, mówię oczywiście tutaj o dzisiaj funkcjonującej Komisji Krajowej, Sekretariacie Handlu, mówię o wszystkich szefach w różnych miejscach. Są to osoby, które są przede wszystkim niezależne. A z drugiej strony, co jest ważne, reprezentujące pewien interes, który został określony w momencie, kiedy składaliśmy tę ustawę. Jeżeli nawet dzisiaj pan poseł Śniadek czy pan poseł Mosiński być może proponują pewne rozwiązanie kompromisowe, które patrząc z perspektywy polityki, partii, być może wydaje się z tej strony patrząc rozsądne, to i tak nie ma zgody ze strony Solidarności na to. I nie będzie zgody na rozwiązanie takie, które jest proponowane. Stąd mówimy dzisiaj jednoznacznie, domagamy się i chcemy, żeby ten projekt był procedowany w takim kształcie, jakim on został złożony w formie projektu.
Panie prezesie, pan Jacek Kulik.
Mogę jedną rzecz tylko dopowiedzieć.
Właśnie o to proszę.
Panie przewodniczący, bo problem polega na tym, że jesteście państwo jako Związek Solidarność odosobnieni w oczekiwaniach, bo inne związki zawodowe, przypomnę pan Jan Gus, inne związki zawodowe są przeciw tej ustawie.
Podniesienie pensji w handlu, to jest propozycja OPZZ-u.
Mówi o tym, żeby nie procedować tego projektu ustawy w Sejmie.
No tak, ale to czy to jest argument, żeby nie procedować?
Nie,
że ktoś inny mówi i ma inne poglądy, ma inne zdanie?
Bardziej chodzi o to, że jesteście państwo odosobnieni jako Związek Solidarność. To nie jest inne związki zawodowe, również reprezentujące pracowników, mają inny głos w tej sprawie. To jest po pierwsze. Po drugie, państwo nazywacie to zakazem handlu. To nie jest żaden zakaz handlu, no bo nie będzie dotyczył wszystkich. To jest ograniczenie. Tak? I teraz my wielokrotnie o tym mówiliśmy. Znajdźmy pewien kompromis i bez względu na to, czy to będzie w formule Rady Dialogu Społecznego, czy innego, porozmawiajmy o tym, żeby ucywilizować rynek. Spróbujmy ograniczyć ten handel, ale nie zakazać go, no bo dzisiaj, tak jak mówię, to nie jest zakaz wyłączny, tylko to jest ograniczenie.
Proszę
dzisiaj
powiedzieć,
nawet
dlaczego się obawiacie?
Stacje benzynowe będą musiały być zamykane.
Nie,
jeżeli pan
tak
w ten sposób, zamykając sklepy w niedzielę,
absolutnie
próbuje ratować
tak
rynek pracy, to
panowie, a propos
tego,
warto przeczytać ten projekt nasz, tam
oczywiście
takie miejsca jak szpitale, takie miejsca...
Wsadzać,
no i właśnie,
to już zbyt daleko.
Panowie,
jeżeli państwo chcecie...
A propos tego,
pierwotnym.
Po wejściu tej ustawy, jakie sklepy, jakie punkty handlowe byłyby otwarte lub nie, słyszałem ostatnio, czytałem komentarz dziennikarski, jeżeli po wejściu tej ustawy pójdziemy do sklepu, a tych sklepów małych, spożywczych jest mnóstwo na każdym rogu, nie chcę wymieniać tutaj nazwy, jeżeli tam trafimy na kogoś, kto pracuje, to możemy mieć pewność albo duże prawdopodobieństwo, że jest to osoba na umowie śmieciowej, cywilnoprawnej. Czy takie mogą być skutki wejścia tej ustawy, ograniczenia czy zakazu, jak ktoś inny woli, handlu w niedzielę?
Proszę zwrócić uwagę, że w tych tak zwanych małych osiedlowych sklepikach, w tych na terenach wiejskich, w tych właśnie małych sklepikach,
ja mówię
franczyzie, ale to jest inna historia. Ale tutaj w tych małych sklepikach na ogół bywa tak, że pracują rodziny. I my o tym mówimy, okej, jeżeli dana osoba, która jest z jednej strony właścicielem danego sklepu, ale i też jest jednocześnie pracownikiem i zdecyduje się i chce otworzyć ten sklep, to jest ich decyzja, jej decyzja, tej osoby decyzja. I tutaj jak gdyby nie ingerujemy i my w ten świat jak gdyby tu nie ingerujemy. Ale wreszcie na końcu trzeba powiedzieć jeszcze jeden argument, który moim zdaniem tutaj powinien bardzo mocno wybrzmieć i powiem to bardzo jednoznacznie. Wszyscy jesteśmy pewno jak nie tylko tutaj w studio, ale w wielu miejscach szczęśliwi, kiedy możemy sobie nagle w niedzielę pójść do galerii, pójść do sklepu takiego dużego i zrobić takie czy inne zakupy. Tylko czy w umysłach i w sercach naszych pomyśleliśmy o tym, że po drugiej stronie lady jest pani na ogół, a czasami pan, która nie może być razem z rodziną i nie może razem z rodziną pójść gdziekolwiek. Dlaczego? Dlatego, że pracuje i to nie jedną niedzielę w miesiącu, tylko trzy niedziele w miesiącu i to jest pewien problem, który też pojawia się w wymiarze, wie pan, panie prezesie,
i ten argument
czysto
pada,
ludzki.
Być może pan jest szczęśliwy, bo ja w niedzielę nie robię zakupów i dajmy szansę innym, żeby również zdecydowali. Proszę zwrócić uwagę, że 76% osób, które mówią, ograniczmy handel w niedzielę robi zakupy. Państwo chcecie ograniczyć nawet handel w internecie.
Wskazani na dialog.
A panie prezesie, wróćmy do rozwiązań, które są możliwe w tej ustawie. Czy zwiększenie pensji osób pracujących w handlu wchodzi w grę? Czy to by było dobre rozwiązanie dla pracodawców z punktu widzenia związków pracodawców?
Dodajmy, to nie jest w ustawie, to jest propozycja.
To jest propozycja OPZZ-u.
Proszę zwrócić uwagę, że podobne propozycje, w jaki sposób obciążające pracodawców, w cudzysłowie, karzące ich za to, że otwierają sklepy w niedzielę, już się pojawiła na samym początku, jeszcze w roku 2016. W styczniu była propozycja ustawy mówiące o tym, żeby obciążyć za każdy metr powierzchni handlowej dodatkowo płatne, czy od obrotu, czy od powierzchni, dodatkowo płatne podatki, tak? Więc czy to zrobimy w podatkach, czy to zrobimy w podniesieniu wynagrodzenia dla pracowników, każda z form jest w pewien sposób dopuszczalna. Czy zostanie zaakceptowana, to niestety trzeba o tym rozmawiać.
A wiadomo, że brakuje pracowników w sferze handlu, czy też może takie ograniczenie mniej dni pracy byłoby korzystne dla pracodawców. No nie mieliby problemu z pracownikami, teraz szukanie dodatkowych osób do zatrudnienia.
Akurat w chwili obecnej mamy taką sytuację na rynku pracy, rzeczywiście jest to rynek pracownika. To też jest szansa dla pracowników, żeby mieć wyższe wynagrodzenia i przykład tej płacy minimalnej u nas w Wielkopolsce w ogóle nie istnieje, bo dzisiaj Amazon płaci nawet 17 zł za godzinę.
Nawet Amazon.
Nawet Amazon, bo w tych sklepach ci ludzie zarabiają zdecydowanie więcej, nie 17 zł, no nie oszukujmy się. I teraz państwo chcecie przyjąć fałszywe lekarstwo, zamykając sklepy w niedzielę, żeby ograniczyć... Czyli co, zwiększyć stopę bezrobocia, czy dać ludziom satysfakcję z tego, żeby mogli... No, ja rozumiem o satysfakcji, tak?
Panie prezesie, nie wiem jak pan...
Brakuje ludzi do pracy, to znaczy co, zamknijmy sklepy?
Panie prezesie, bo to jest ważne. Panie prezesie, dwie rzeczy, bo ja mam przyjemność, nie wiem jak pan, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą poziomu wynagrodzeń w placówkach handlu, ale ja mam przyjemność od czasu do czasu, albo czasami wątpliwą przyjemność, patrząc z perspektywy wysokości wynagrodzeń, negocjować wzrosty wynagrodzeń właśnie w różnego rodzaju sieciach handlowych. I proszę mi wierzyć, to nie są zarobki, które są miłe i sympatyczne. Wie pan, dlaczego ci ludzie odbierają czasami być może tą większą pensję niż minimalne wynagrodzenie w kraju? Dlatego, że pracują więcej niż te 8 godzin dziennie, czy tam 40 godzin w tygodniu. To jest jak gdyby ten element. Ale proszę zwrócić uwagę na drugą rzecz. Jeżeli jest możliwość, bo dzisiaj mamy te niedobory i to zgadzamy się tutaj, jeśli chodzi o tak zwany rynek pracowników, mamy rzeczywiście po stronie pracodawców duży kłopot, bo szukają ludzi do pracy, no to spróbujmy połączyć dwie rzeczy, które są sensowne. Dajmy ludziom odpocząć w niedzielę, bo przecież ciężko tyrają przez cały tydzień, a z drugiej strony dajmy też lepszą dla klientów ofertę pracy w sytuacji, kiedy ci pracownicy w tej ilości większej pojawią się od poniedziałku do powiedzmy nawet soboty. I wtedy nie będzie problemów takich, że nagle w kolejce do kasy czeka pan 20 minut, potem są nerwy, potem są różnego rodzaju teksty, które są kierowane do tych pracowników, którzy nie są winni, a oni otrzymują burę.
No właśnie, to jest przewrotne, bo problem... kadr nie dotyczy tylko sklepów. Bo gdyby dotyczy tylko sklepów, to się z panem zgodzę. Ale rąk do pracy brakuje wszędzie.
To tak, jaki z tego wniosek? Musimy powiedzieć to słuchaczom, tak?
Wniosek jest taki, że rzeczywiście powinniśmy się otworzyć na obcokrajowców, których powinniśmy z otwartymi ramionami przyjmować, tak jak dzisiaj przyjeżdżają do nas Ukraińcy, Białorusini.
Na rynku pracy w Polsce jest już ponad 1300 pracowników właśnie z innych krajów. Mówimy to przede wszystkim o Ukrainie. Tak. To jest przeogromna ilość ludzi, którzy już pracują u nas i oczywiście nikt tutaj nie robi z tego wielkiego problemu, ale już mamy tą sytuację. To nie jest coś, co powinniśmy zrobić, tylko my już tą sytuację mamy.
No i teraz pomyślmy o tym, czy ta ustawa o ograniczeniu czy zakazie handlu w niedzielę wejdzie do końca roku.
No to oczywiście to pytanie nie jest do nas. No, zdecydowanie trudno nam, jak sądzę, przepraszam, że w imieniu i pana i moim mówię, trudno nam wyrokować, czy to rzeczywiście parlament zaakceptuje. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że tak, rzeczywiście będzie tutaj próba przegłosowania tego w parlamencie w najbliższym czasie.
I tego, pierwszego... to znaczy dwóch niedziel w
mówimy o tej propozycji kompromisowej, że tak będzie, ale my liczymy jeszcze, że w tym procesie legislacyjnym i w komisjach i potem na sali plenarnej. Uda się rzeczywiście ten problem rozwiązać trochę w inny sposób, w taki, jaki chcemy. Mówimy tutaj oczywiście o tym pierwszym projekcie, tym naszym projekcie Solidarności, gdzie mówimy o tym ograniczeniu wszystkie niedziele w miesiącu.
Jak pan patrzy jako pracodawca, pan Jacek Kulik?
Drodzy państwo, warunek jest taki, bez względu na to, czy ta ustawa wejdzie, czy też nie, no to musi być jakiś czasookres zachowany do stosowania do nowych przepisów. To nie może być z dnia na dzień. Bo choćby nawet, dam przykład, jeżeli mówimy o tym, że zmniejszy się zatrudnienie w sklepach, tak, to taka była teza naszego tutaj, czy pana też wystąpienia, to pracodawca musi mieć nawet te 3 miesiące na wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, jeżeli od stycznia miałby sklep zamknąć.
A będzie taka potrzeba?
No oczywiście, że będzie.
Ale właśnie to odwrotnie, panie prezesie. Ja mówiłem o tym zmniejszeniu, nie w tym sensie, że nagle trzeba będzie zwolnić pracowników, bo nie trzeba będzie zwolnić, dlatego że jest dokładnie odwrotna sytuacja.
Panie przewodniczący, niech pan mi obiecuje, jak pani minister Zalewska w edukacji, bo ilu nauczycieli straciło pracę. Jeżeli pan teraz powie, słuchaczom, że pan obieca tym ludziom, że przedsiębiorcy ich nie zwolnią, a oni zwolnią, to znaczy co? Przyjdą
ja
do
mówię
pana?
Wprost. Ja mówię o informacjach, które otrzymujemy od zarządu firm właśnie sieci handlowych, którzy mówią, brakuje nam rąk do pracy. Czyli jeżeli ludzie, którzy nie będą pracowali w niedzielę, bo ta niedziela będzie wolna od pracy, to automatycznie sytuacja danego sklepu od poniedziałku do soboty w relacji z klientem i warunków pracy polepszy się, nie zwalniając żadnego pracownika.
Skazani na dialog Jacek Kosiak. Moimi i państwa gośćmi są przedstawiciel pracodawców, pan Jacek Kulik z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz reprezentujący Wielkopolską Solidarność, przewodniczący Jarosław Lange. Rozmawiamy o sytuacji i pracodawców, i pracobiorców. Fundusz Pracy to jest temat, który co jakiś czas pojawia się. To jest taki fundusz, po który bardzo często niektóre rządy chcą sięgnąć w sytuacjach, kiedy brakuje pieniędzy albo szuka się jakichś środków dodatkowych. Teraz Związek Pracodawców Lewiatan sprzeciwia się rozwiązaniu, które proponuje rząd, żeby wykorzystać te pieniądze. Dokładnie jakie jest to stanowisko?
To nie jest tylko stanowisko Lewiatana,
to jest stanowisko wspólne.
Rady Rynku Pracy, w której zasiadają przedstawiciele każdej ze stron, również i Solidarności. I problem polega na tym, że Fundusz Pracy jest płacony od wynagrodzeń pracowników. Od podstawy wynagrodzenia liczana kwota 2,45% co miesiąc. Te pieniądze, zgodnie z zapisem ustawy, mają służyć w szczególności aktywizacji zawodowej zarówno pracowników już pracujących, jak i przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym wyciąganiu, można powiedzieć w cudzysłowie, za uszy tych długotrwale bezrobotnych.
I rząd chce ograniczyć te środki.
Oczywiście, to bardzo mocno, bo 1 mld zł chce zmniejszyć środki na aktywizację tych właśnie długotrwale bezrobotnych. A jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z rynkiem pracownika, to o czym wielokrotnie mówimy, i brakuje nam rąk do pracy, a z drugiej strony patrzymy na wskaźniki rynku pracy, gdzie rzeczywiście jest bardzo duża rzesza ludzi tego tak zwanego drugiego, trzeciego profilu, to trzeba poświęcić nakłady, żeby tych ludzi przywrócić na rynek pracy.
A co to jest ten drugi, trzeci profil? To tak przypomnijmy.
To są osoby długotrwale bezrobotne, które w żaden sposób, nie ma na rynku pracy ofert, które by ich zaspokoiły.
Czyli są ludzie potrzebni do pracy, ale akurat te osoby poszukujące już długotrwale pracy, nie potrafią nigdzie znaleźć miejsca.
Oczywiście powinniśmy aktywizować również i tych, którzy chcą przechodzić na emeryturę, no bo przecież od 2 dni 200 tysięcy ludzi z rynku ubyło nam, bo oni przeszli na emerytury w związku ze skróceniem tego wieku emerytalnego, który był ogłoszony. I tak jak powiedziałem, to nie jest 1 mld zł tylko na aktywizację. To jest ponad 100, czy prawie 100 milionów na szkolenia dla pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To jest również ograniczenie pieniędzy dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, czyli tam, gdzie to jest pierwsze miejsce aktywizacji zawodowej, to jest ograniczenie pieniędzy na pośrednictwo pracy.
Także poprzedni rząd PO-PSL sięgał po te pieniądze, ograniczał Fundusz Pracy.
Przesunięcie 1 mld zł, wyjęcie z bezrobotnych, przesunięcie na staże podyplomowe dla lekarzy.
Panie przewodniczący, potrzebne są te pieniądze?
Myślę, że warto powiedzieć też na wstępie jeszcze o dwóch elementach, które są bardzo budujące. To jest temat, który tak naprawdę łączy i stronę pracodawców, czyli organizacje pracodawców i również organizacje związków zawodowych Solidarność. I my pracujemy na różnych poziomach. Po pierwsze Rada Rynku Pracy, czyli organ doradczy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I tutaj mieliśmy dokładnie takie same zdanie. Mówiąc brutalnie, ręce precz od środków z Funduszu Pracy. Drugi poziom to jest oczywiście Rada Dialogu Społecznego i tutaj powstał zespół specjalny dotyczący rynku pracy i później zespół, ja też akurat w jednym i w drugim gremium mam przyjemność zasiadać, który dotyczy właśnie sytuacji na rynku pracy. I tutaj również jednym głosem, wspólnie mówimy również to samo tezę. I wreszcie ostatni akcent, który został położony, to jest posiedzenie plenarne Rady Rynku Pracy, gdzie tam powiedzieliśmy również, że nie zgadzamy się wspólnie razem i pracodawcy, i związki zawodowe, nie zgadzamy się, żeby te środki były, i tu uwaga, zamrożone. Mówimy o zamrożeniu, dlatego że Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Tego minister finansów nie może z tej szufladki Fundusz Pracy, z tych środków wyciągnąć i przerzucić na inne cele, na inne elementy, bo jest to fundusz celowy. Ale de facto pewne zamrożenie tych środków polepsza kondycję oczywiście budżetu państwa, ale jest, patrząc z tych perspektyw, o których tutaj pan prezes mówił i również jeszcze być może z innych, dla nas nie do zaakceptowania, stąd tak wyraźny, ostry, jednoznaczny i co ważne, wspólny głos.
Pan prezes Jacek Kulik już o tym wspomniał, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Przy tak niskim bezrobociu, czy są potrzebne pieniądze na przekwalifikowanie, jeżeli pracodawcy szukają pracowników? No, poza tymi osobami, o których pan mówił, tego drugiego, trzeciego profilu, ale wśród pracujących, czy są teraz ludzie, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji?
Oczywiście, państwu wytłumaczę pewien mechanizm panujący w ekonomii. Najpierw powinny być inwestycje, czyli budowa tego środka trwałego, maszyn, kupno maszyn, fabryk. Później zatrudnienie pracowników, a na sam koniec produktywność, czyli to, ile uda się więcej wygospodarować dóbr. I teraz, żeby pracodawcy, żeby mogli inwestować, muszą mieć przeszkolonych pracowników. I teraz, jeżeli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wycina się raptem 100 milionów złotych na szkolenia, być może to jest kropla w morzu, ale zawsze pewien fundusz, z którego przedsiębiorcy mogli korzystać na szkolenia dla swoich pracowników, na przeszkolenie, przekwalifikowanie tych osób. Ale to nie jest 100 milionów tylko z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tylko to jest miliard złotych z aktywizacji bezrobotnych.
Ja tutaj bym dołożył jeszcze jeden element, proszę zwrócić uwagę. No rzeczywiście jest tak, że mamy dzisiaj rynek pracownika i pracodawcy potrzebują pracowników, ale jest jeszcze inna strona medalu. Mianowicie potrzebni są fachowcy. A z fachowcami jest tak, i tutaj się zgodzimy, że potrzebna jest cała seria szkoleń. To nie jest kwestia tak prosta. Człowiek, który nie umie i nie funkcjonuje w ramach, nie wiem, jakiejś skomplikowanej obrabiarki, on się nie nauczy tej pracy w ciągu 15 minut. To nie jest taki rodzaj pracy, więc fachowcy są potrzebni, a tu jest potrzebny cały system szkoleń. Poza tym trzeba mówić o fluktuacji, bo przecież to nie jest tak, że dzisiaj mamy idealną, wydawać by się mogło, sytuację na rynku pracy, patrząc z perspektywy oczywiście pracownika, ale przecież ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. A poza tym jest jeszcze kolejny element, o którym trzeba pamiętać. Przecież mamy osoby, które są już dojrzałe, które mają przeogromny staż pracy w danym zakładzie pracy i też możemy mówić o przekwalifikowaniach. To jest też pewna polityka, nazwijmy to słuszna, właściwa dla pracowników z przeogromnym, dużym stażem pracy, którzy też potrzebują z tychże środków przekwalifikowania po to, żeby móc w tym samym zakładzie pracować. To jest właśnie ten element, o który będzie zubożony ten cały proces kształcenia czy edukacji.
Czy będą jakieś wspólne działania pracodawców i pracowników, żeby rząd zmienił zdanie?
No, jak namówimy pracodawców na strajk, to czemu nie?
Na razie wspólne stanowisko i wspólna inicjatywa, to o której wspomniał pan przewodniczący.
Można lobować wśród posłów, państwo, rozmawiać z ministrami.
To jest po raz pierwszy zamach na pieniądze, które nie są własnością rządu, są wpłacane przez pracodawców.
No po raz pierwszy w tej kadencji.
Nie. Poprzednie rządy jedynie zamrażały pieniądze. Nie sięgały po te pieniądze, jedynie zamrażały, jakby mówiły, nie można wydatkować, tam tworzymy, pamiętam, swego czasu pan minister Rostowski zamroził nawet 5 miliardów złotych, ale tutaj mówimy o tym, że wyjmuje się pieniądze z tego funduszu. Jakby zmienia się coś, co jest na pewne rzeczy, które nie są zapisane w ustawie.
No jest jedna rzecz, o której pewno bym chciał powiedzieć. To jest być może coś nowego, bo z ostatnich dosłownie kilku dni, w ubiegłym tygodniu takie było spotkanie, co prawda niezwiązane oczywiście z Funduszem Pracy, ale rozmawiałem, miałem przyjemność rozmawiać też w kwestii dotyczącej właśnie tego Funduszu Pracy, tego nieszczęścia, które tutaj nas dotknęło, czyli pracodawców i związki zawodowe. I istnieje rzeczywiście po stronie pracodawców, ale i też po naszej stronie, taka propozycja, żeby wrócić do pewnego zespołu, który został powołany jeszcze kiedyś, dotyczący właśnie Funduszu Pracy, gdzie chcieliśmy powiedzieć wprost, że jednak i związki pracodawców, czy organizacje pracodawców i związki zawodowe powinni mieć zdecydowanie większy wpływ na kształtowanie tej pewnej mechanizmu i procedury zarówno wydawania tych środków, jak i trochę, mówiąc kolokwialnie, trzymanie ręki na tych środkach, które są, żeby rzeczywiście tak łatwo nie można było to robić. I powoli wracamy do tego pomysłu i wydaje się, nie jest to oczywiście jeszcze dzisiaj decyzja, ale wydaje się, że taki podzespół czy zespół zostanie powołany i będziemy chcieli wspólnie razem szukać takiego rozwiązania, a potem promować to rozwiązanie w tej nowej konstrukcji, być może nawet przy jakiejś nowelizacji ustawy z rządem.
To jest dobry temat do rozmowy z rzemieślnikami, bo z własnego doświadczenia dziennikarskiego wiem, że Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, przedstawiciele tej izby bardzo często mówili, że brakuje im pieniędzy na szkolenia dla stażystów, dla czeladników, dla tych młodych ludzi, którzy uczą się konkretnych zawodów, a te zawody są potrzebne na rynku pracy.
Ci ludzie też byli finansowani z Funduszu Pracy i dla nich też ucięto pieniądze, bo niewiele, 20, 22,5 miliona, ale to w morzu